Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witamy bardzo serdecznie. No, dzień już jest ciepły i słoneczny, dlatego my ze Sławkiem Nowakiem zawitaliśmy w miejsce, gdzie z pewnością można odetchnąć, naładować akumulatory, rozsmakowując się w pięknie przyrody, wsłuchując się w historię bydgoskiego Wilanowa, bo tak od lat nazywany jest zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku. Dwa pałace, przepiękne parki, ogród, do tego wyjątkowa kolekcja instrumentów. To wszystko sprawia, że Ostromecko to naprawdę znakomite miejsce na mapie naszego regionu. No, my w tej chwili jesteśmy na stopniach Pałacu Mostowskich. O historii tego miejsca, o pałacach, o przepięknym parku, na który teraz patrzymy, ta zieleń aż razi, będziemy mówić w naszej audycji nieco później. Jest ze mną w tej chwili Andrzej Gawroński, kierownik pracowni pałacowej w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. Witam serdecznie.
Witam bardzo serdecznie, kłaniam
się. I co ciekawe, proszę Państwa, mamy także połączenie z Warszawą, gdzie jest Agata Mierzejewska, kurator największej polskiej cyfrowej kolekcji instrumentów muzycznych. Halo, halo, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Technika, no, daje takie możliwości. My jesteśmy w Ostromecku. Pewnie pani nam zazdrości, bo słyszy pani ptaki w tle.
Bardzo państwu zazdroszczę i bardzo żałuję, że nie mogę być na miejscu razem z przemiłym panem Andrzejem i razem z państwem. Ale mamy w Warszawie trzecią konwencję muzyki polskiej w Bibliotece Narodowej, która zaczyna się za pół godziny i wybieram się tam właśnie.
Zatem mamy kilka minut. Tak? Pani Agato, mamy kilka minut, nie chcę pani zatrzymywać. Ta kolekcja, tutaj kolekcja instrumentów z pani perspektywy, to jest ważne miejsce na mapie Polski?
Arcyważne. To jest jedna z trzech największych polskich kolekcji zabytkowych fortepianów. Pan kierownik na pewno będzie o tym więcej mówił, o liczebności. Ona liczy 60 instrumentów klawiszowych, co jest w skali polskiej osiągnięciem i fenomenem.
Jest to kolekcja... jest tak, że to nie tylko fortepiany, prawda, ale także pianina, także pewnego rodzaju hybrydy.
Hybrydy również jest pianola, no i jest to jedna z na pewno najpiękniejszych polskich kolekcji. Będziemy zresztą o niej opowiadać dzisiaj w Bibliotece Narodowej na konwencji.
Co jest takie unikatowe? No pewnie każdy instrument ma swoją historię. My w tej chwili wchodzimy do Pałacu Mostowskich. Tu jest kilka pięter i proszę państwa, na każdym piętrze instrumenty, tak jak pani mówiła, jest ich ponad 60. Pewnie nie wszystkie udało się tutaj wyeksponować, ale które są najcenniejsze?
Nie wszystkie są rzeczywiście eksponowane, ale warto zwrócić uwagę, że to są fortepiany od początku XIX wieku aż do początku XX, reprezentujące wszystkie istotne zmiany w rozwoju konstrukcji fortepianu, który w XIX wieku przechodził niesamowicie dynamiczny rozwój. Więc to jest tak naprawdę historia fortepianu w pigułce. Mało tego, jest tam jeszcze mnóstwo przykładów firm polskich, o których dzisiaj niemalże w ogóle zapomnieliśmy, że takie w XIX wieku były, a były liczne.
Bo my przywykliśmy do obrazu takiego klasycznego fortepianu, prawda, gdzie otwiera się tutaj u góry skrzynię, ale właśnie jak te instrumenty zmieniały się tak w wielkim skrócie na przestrzeni wieków, bo zaczęło się od klawesynu?
Fortepian powstał ponad 300 lat temu. Jego wynalazcą jest Bartolomeo Cristofori. Z XVIII wieku przykładów żadnych w Ostromecku nie ma. One są w ogóle bardzo rzadko w Europie zachowane. Natomiast warto zwrócić uwagę, na samej górze stoi amberg, fortepian buduarowy, niewielki fortepian tangentowy. Jeszcze będziecie pewnie o tym państwu opowiadać. Z około 1811 roku z Wiednia, niewielki fortepianik o prymitywnej, jak dzisiaj byśmy to nazwali, mechanice. Zupełnie inny od tych ogromnych, czarnych bestii, które mają kilkadziesiąt ton na ciągu strun. To jest delikatny instrument, w którym konstrukcja jest niemalże ażurowa.
A buduarowy, dlatego że był umiejscowiany gdzie?
Był umiejscowiany w pokoju, w którym siedziały panie, mogły sobie podegrać do śpiewu, zaakompaniować do pieśni, towarzyszyły. Tak naprawdę tego typu małe instrumenty czasem były łączone z funkcją użytkową. Na przykład były stolikiem do szycia i fortepianem, albo stolikiem do pisania i fortepianem, do gry w karty i fortepianem. Zdarzały się również fortepiany, stoły bilardowe.
Jeśli przegląda się chociażby w internecie, bo jeszcze o tym, że cała ta kolekcja dostępna jest w internecie, jest tak. zdigitalizowana, powiemy za chwilę, ale kiedy przeglądałem zdjęcia, no to zwróciłem uwagę na pianino Psią Budę. Coś takiego też jest tutaj.
Tak, jest. To tak się nazywa ze względu na kształt. Opowiecie pewnie stojąc przed tym fortepianem więcej. Tak niefortunnie się nazywa. Natomiast warto zwrócić uwagę, że są reprezentowane w Ostromecku fortepiany skrzydłowe, fortepiany stołowe, czyli w kształcie stołu bez skrzydła, fortepian buduarowy, pianina i pianola. No to jest różnorodność, która się rzadko zdarza w polskich
Jest
pianach.
Także harmonikord. Cóż to takiego?
To jest bardzo skomplikowany instrument, który w środku... Proszę zajrzeć na naszą stronę i obejrzeć, ile warstw trzeba zdjąć, aby dokopać się do jego bardzo złożonej konstrukcji.
Bo my w tej chwili stoimy przed tym instrumentem. Pożółkłe klawisze, tutaj Andrzej Gawroński mówi, oczywiście dotykać nie wolno. Nie wolno dotykać.
I nie wolno stawiać kwiatów.
Ktoś stawiał kwiaty, tak? I to są zacieki od wody.
No nie. Tak, ale jakieś 200 lat temu, więc nie jesteśmy w stanie go pociągnąć do odpowiedzialności.
To jest połączenie fizharmonii z pianinem, tak?
Proszę, nawet na połączeniu fizharmonii z pianinem proszę nie stawiać kwiatów, ani wazonów, ani doniczek. Powszechna praktyka. Niestety, wszędzie, na całym świecie.
Pani Agato, cała ta kolekcja od zeszłego roku dostępna jest w internecie. Cóż to za projekt? Skąd w ogóle taki pomysł? Co można na Państwa stronie zobaczyć? Halo, halo?
Halo, Już jestem z powrotem. Projekt jest duży, ambitny. Na stronie Fortepian w zbiorach polskich utworzonej przez Instytut Muzyki i Tańca prezentujemy 122 historyczne fortepiany z najpiękniejszych, najbogatszych polskich kolekcji. Tu Ostromecko wiedzie, jest w ścisłej czołówce. Na stronie można przeczytać, obejrzeć instrumenty. Prezentujemy ponad 1000 zdjęć wysokiej rozdzielczości. Każdy fortepian można obejrzeć i zamknięty, i otwarty, i jego szczegóły, i młoteczki, elementy konstrukcji, struny i tak dalej. Można przeczytać również jego opis sporządzony ręką współtwórcy tej kolekcji, profesora Benjamina Fogla, który kilkadziesiąt lat temu razem z panem Andrzejem Szwalbę tą kolekcję stworzyli. Opis jest dokładny, merytorycznie prawidłowy, no i nasza kolekcja dostępna jest cyfrowa również w dwóch językach. W dwóch językach, polskim i angielskim, jest przez to znana na świecie. I zachęcam również do zerknięcia do cyfrowych źródeł muzykologii, Digital Resources for Musicology, gdzie baza Szwalbego, kolekcja Szwalbego jest również polecana i prezentowana muzykologom na całym świecie.
I przypomnijmy jeszcze na koniec stronę, to www.fortepianinstrumenty.edu.pl.
Właśnie tak.
Bardzo Pani dziękuję. Mieliśmy w regionalnym punkcie widzenia z Ostromecka połączenie z Warszawą. Rozmawialiśmy z Agatą Mierzejewską, kuratorem największej polskiej cyfrowej kolekcji instrumentów muzycznych. Bardzo Pani dziękuję.
No dziękuję
i proszę dalej nam zazdrościć, bo my tak naprawdę teraz dopiero rozpoczynamy zwiedzanie tego niesamowitego miejsca. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy
z Ostromecka. Wszystkiego dobrego. Ze mną Andrzej Gawroński, kierownik pracowni pałacowej w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku. Troszeczkę już o tej kolekcji niesamowitej powiedzieliśmy. Kolekcja imienia Andrzeja Szwalbego, bo tak naprawdę bez niego tej kolekcji by nie było. Jak to się wszystko narodziło? Skąd pomysł?
No, nie byłoby kolekcji, nie byłoby tak naprawdę Ostromecka w takiej formie, w jakiej to Ostromecko dzisiaj mamy. I tak naprawdę, kiedy ktoś kiedyś nam zarzucił, jak to jest, że określacie Ostromecko bydgoskim Wilanowem, odbiliśmy piłeczkę w bardzo prosty sposób. To nie myśmy to wymyślili, to wymyślił Andrzej Szwalbę. To Andrzej Szwalbę, kiedy pojawił się tutaj w czasach, kiedy jeszcze, przypomnijmy, w Pałacu Mostowskich i w Pałacu tak zwanym Nowym mieścił się zespół szkół dla niesłyszących, zakochał się w tym miejscu i postanowił tutaj właśnie stworzyć interdyscyplinarne centrum kultury. I kiedy oprowadzamy gości, a sam widziałeś, Michale, że przed chwilą mieliśmy wycieczkę notabene uczniów ze szkoły imienia Szwalbego z Fordonu, to mówimy naszym gościom, że my tutaj niczego nie wymyślamy. Nie wymyśliliśmy prochu. To proch wymyślił Szwalby, a my tylko wypełniamy jego zalecenia.
Przypomnijmy mieszkańcom spoza Bydgoszczy, bo Andrzej Szwalby to postać wybitna, wyjątkowa, honorowy obywatel Bydgoszczy. no bez niego tak naprawdę życie muzyczne mogłoby wyglądać, to bydgoskie i także regionalne, zupełnie inaczej.
Młodzi
to...
ludzie powiedzieliby pewnie, że postać kultowa.
Postać kultowa na tamte czasy. Co mu zawdzięcza Bydgoszcz i region?
Zawdzięcza mu tyle rzeczy, że można by było mówić o nich praktycznie bez końca. Mamy tutaj w takiej malutkiej salce tablicę, replikę tablicy, która wisi na kamienicy, przy której mieszkał, w której mieszkał przez lata dyrektor Schwalbe. Zawdzięcza przede wszystkim znakomitą filharmonię. No tego się w ogóle nie da po prostu przecenić, tak? Fantastyczną filharmonię. Zawdzięcza operę Nowa, którą on sobie kiedyś wymyślił. Zawdzięcza to, że mamy doskonałą akademię muzyczną, która, przypomnijmy, w latach 70. była zaledwie wydziałem Uniwersytetu Łódzkiego. I okazała się tak dobra, że trzeba było tak naprawdę uruchomić tę instytucję w takim wymiarze w Bydgoszczy. My bardzo blisko współpracujemy z Akademią Muzyczną, mamy wspólne cykle koncertowe, ale też Biuro Wystaw Artystycznych, tak? Czyli obecną Galerię Miejską, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, i zawdzięcza mu Ostromecko. I ja, pracując w Ostromecku na co dzień, dumny jestem z tego, że tak naprawdę mogę być w miejscu, które Schwalbe sobie kiedyś tutaj ukochał.
A, że Schwalbe był także orędownikiem kulturalnego ożywienia i wykorzystania pałacu w Lubostroniu. On kochał takie miejsca. Wróćmy do tej kolekcji instrumentów. No właśnie, to on zastał gdzieś tę kolekcję, czy zaczął skupować, zbierać, jak to wyglądało? Bo to pierwotnie te instrumenty były w Filharmonii Pomorskiej.
Tak, to wyglądało w ten sposób dokładnie i pozwól teraz, że pokażę tobie i od razu wręczę ci tutaj, państwo tego nie widzicie, ale wręczę Michałowi piękny album. Kolekcję zabytkowych fortepianów imienia Andrzeja Schwalbego w Ostromecku, napisany przez Benjamina Fogla, który współtworzył z dyrektorem Schwalbem tę kolekcję. To wyglądało w ten sposób, że w latach 70. ówczesne Ministerstwo Kultury zauważyło potężny problem. Problem porzucania instrumentów przez swoich właścicieli. Jak pamiętasz, ludzie przeprowadzali się do bloków, mieszkając w tak zwanym starym budownictwie, nie wiedzieli, co robić z tymi instrumentami. I wiele razy, tysiące razy dochodziło do tego, że te instrumenty po prostu były porzucane. To takie znaleźliska gdzieś w postodołach. Myślę, że cały czas można coś takiego rzeczywiście jeszcze zaobserwować, bo niedawno widziałem gdzieś we Włocławku zdjęcie takiego fortepianu wyciągniętego gdzieś z piwnicy. To jest przerażająca w ogóle historia. I wówczas na apel Ministerstwa Kultury Schwalbe zareagował i razem ze swoim pomocnikiem, obecnie emerytowanym profesorem Benjaminem Foglem, stworzył kolekcję kilkudziesięciu instrumentów. I tutaj tak naprawdę, jak kojarzysz i jak państwo kojarzycie, szczególnie bywalcy Filharmonii Pomorskiej, melomani, pojawił się pewien problem, ponieważ okazało się, że nie bardzo było gdzie te instrumenty składować. Bydgoszcz nie miała miejsca.
To są giganty tak naprawdę. To są giganty. Instrumenty, poza tymi buduarowymi.
Dokładnie. Nie było miejsca, w którym można było te instrumenty składować i one rzeczywiście przez pewien czas znajdowały się w Filharmonii Pomorskiej. Tam zajmowały mnóstwo miejsca. Stały we foyer Filharmonii Pomorskiej. No i w pewnym momencie okazało się, że, to już tak anegdotycznie powiem, strażacy stwierdzili, że już dosyć, muszą być jednak drogi ewakuacyjne i te instrumenty, tak naprawdę rozpoczęła się ich wieloletnia gehenna, ponieważ one wędrowały z magazynu do magazynu. W pewnym momencie wylądowały tutaj w tym pałacu, który już był nieczynny, i czekały. Na szczęście doczekały się. Miasto, jak wiesz, Bydgoszcz aplikowała o środki unijne, wyremontowała pięknie te dwa nasze pałace. Ten był wyremontowany 6 lat temu i po remoncie ta kolekcja wróciła do Ostromecka. No ma tutaj tak piękną, no to jest bombonierka.
Ponad 60 instrumentów, ale no, ekspozycja pewnie, wybrano te najlepsze, tak? No bo nie da się wyeksponować.
Najładniejsze, te, które najlepiej zachowały się do dzisiaj. Mamy jeszcze około 10, może 11-12 instrumentów przechowywanych w magazynie. Popatrz, stoimy w tej chwili w sali na parterze, ona jeszcze przez jakiś czas temu pełniła funkcję sali koncertowej. Tutaj graliśmy takie małe koncerty kameralne, ale zrezygnowaliśmy, ponieważ przy okazji tej akcji digitalizacji instrumentów, o czym mówiła Agata, myśmy chcieli się pochwalić instrumentami, które wydobyliśmy z czeluści naszych magazynów. I spójrz na przykład na ten instrument, Michale. To jest instrument, którym chwalimy się. Jak dobrze pójdzie, jeżeli uda nam się zdobyć środki, będziemy starali się ten instrument wyremontować. Chociaż też nie ma takiego ciśnienia, że my musimy te instrumenty remontować, ponieważ profesor Benjamin Fogel powiedział nam rzecz bardzo ważną, a on jest dla nas tak naprawdę tutaj najważniejszą postacią. Powiedział nam, że ważne jest, że te instrumenty elementy dotarły do teraźniejszości, że one w ogóle są. Jeżeli będą grały, super, jeżeli nie, to też z nami będą, bo czy ty wiedziałeś o tym, że w Warszawie w XIX wieku było ponad 20 fabryk manufaktur produkujących instrumenty. To jest niesamowite. Ten instrument był własnością polskiego kompozytora Zygmunta Noskowskiego. Wiemy o tym, że na tym instrumencie skomponował pierwszy poemat symfoniczny, pierwszy polski poemat symfoniczny Step. Na tym instrumencie w ubiegłym roku. Nie chcę powiedzieć, że grał, chociaż trochę grał. Przez chwilę grał na nim Szymon Nering, który był naszym gościem. Teraz najlepszy pianista na festiwalu w Tel Awiwie. Ten instrument, popatrz, ma tutaj
absolwent
taką specjalną...
Akademii Muzycznej.
Dokładnie, absolwent Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Popatrz, ten instrument ma tutaj taką specjalną tabliczkę, widzisz? Tutaj jest napis
Zygmuntowi
Noskowskiemu w 25-lecie pracy kompozytorskiej, 1890 rok, rodacy. Ten instrument
czyli
Noskowski...
tak naprawdę to był prezent.
Tak, to był prezent od społeczeństwa dla polskiego znakomitego kompozytora, niestety obecnie odrobinę zapomnianego, ale też doskonałego, znakomitego pedagoga, bo jeżeli spojrzymy na to, jakich ludzi on wypuścił ze swoich rąk, Szymanowski, Karłowicz, założyciel Mazowsza, pan Tadeusz Sygietyński, to byli ludzie, których uczył Noskowski i my mamy jego instrument.
I się nim chwalić.
Ale się chwalimy z nim po prostu cały czas.
I trzeba życzyć na powodzenie, żeby znalazły się pieniądze, żeby jeszcze go troszeczkę odnowić.
A to nie jest duża kwota. To nie jest duża kwota. Jeżeli pozwolisz, to ja teraz, proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa, pozwolę sobie tutaj.
Nie wiem,
ale,
możemy,
ale nie wiem. Proszę państwa, ale jeżeli państwo macie zbędne 35 tysięcy, zobacz, to nie są duże pieniądze. To no nie, my je chętnie, proszę państwa, zagospodarujemy, a państwo będziecie sponsorami remontu jednego fortepianu, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów.
Ponad 60 eksponatów. Większość z nich można obejrzeć tutaj w Pałacu Mostowskich w Ostromecku, gdzie dziś gościmy Andrzeju. No musimy troszeczkę nakreślić, bo chciałbym, żebyśmy w tej audycji, oczywiście bydgoszczanie znakomicie i mieszkańcy okolic znają Ostromecko. Tutaj już byliśmy około godziny 8 i już byli ludzie w parku, bo tutaj jest i hotel, i są goście, i są wycieczki, ale pewnie mieszkańcy, nie wiem, okolic Brodnicy, być może Tucholi.
Toruń, na okrągło.
Przyjeżdżają.
Tak, oczywiście.
Ale jeśli ktoś nie był, to powiedzmy, jakie były w ogóle początki tego miejsca, bo wszystko zaczęło się tak naprawdę od bardzo skromnego dworu.
To zaczęło się jak zwykle, pozwolisz, że na ziemi chełmińskiej, bo właśnie znajdujemy się na ziemi chełmińskiej. Na ziemi chełmińskiej wszystko rozpoczęło się od krzyżaków, którzy w tym miejscu, w którym w tej chwili znajdujemy, mieli swój dwór obronny, mieli taką basztę. Dlatego osiedle mieszczące się poniżej Ostromecka nazywa się Zabasta, za basztą. Tak to wygląda.
Czyli... Bo jak ktoś był, to pewnie pamięta, że jesteśmy na pewnym wzniesieniu, prawda?
Tak, jesteśmy tutaj... na takim wzniesieniu otoczonym fosą.
Za oknem widać, no właśnie, no teraz akurat przesunięte są okna, ale tam, proszę nam uwierzyć, jest Wisła, tak? Jest dolina, przepiękny krajobraz.
No, ten krajobraz naprawdę jest powalający z nóg rzeczywiście. Ludzie, którzy projektowali Mostowski, który zbudował sobie tutaj te rezydencje, bo on był, przypomnijmy, przez kilka lat wojewodą pomorskim, on doskonale wiedział, co robi. Zbudował ten pałac w takim miejscu, że wierzcie mi państwo, dech po prostu zapiera. Jeżeli byśmy natomiast przenieśli się odrobinę w czasie, pałac nowy, ten pałac klasycystyczny, który stoi tutaj, że tak powiem, przy wjeździe do Ostromecka i paradoksalnie mnóstwo osób nie ma pojęcia o tym, że w parku znajduje się ten pałac stary. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Pałac nowy, drogi Michale i drodzy państwo, został zaprojektowany przez najlepszego pruskiego architekta Karola Schinkla, który zaprojektował połowę ówczesnych Prus, połowę Berlina, jak nie 3/4. Park natomiast, który otacza te dwa pałace, ma ponad 35 hektarów i został zaprojektowany przez znowu najlepszego architekta ogrodowego tamtych czasów, Tomasa Józefa Lenne, który zaprojektował ogrody Sanssouci w Poczdamie.
Ale my jesteśmy w tym Pałacu Mostowskim, w Pałacu Starszym, to jest rok 1730, ale wcześniej tu był po prostu zwykły dwór.
Tu były dwory rodzin, które pojawiły się, polskich rodzin. Jak popatrzymy teraz na te gobeliny, które zostały utkane, popatrz, gobeliny utkane w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Notabene zaprojektowane przez dyrektora Szwalbego. Tu wszystko praktycznie nie ma miejsca, które Szwalbe by, że tak powiem, nie
dotknął. Na torcie naszej audycji będzie, bo musimy się wspiąć, trochę będziemy sapać na drugie piętro i tam odwiedzimy gabinet.
Czyli jednak słyszałeś, Andrzeja, że sapie. Usłyszałeś
to. No ja sam nie wiedziałem, kto głosi. Muszą nam państwo wybaczyć wiek, waga. No ale dotrzemy tam, dotrzemy. A najpierw jesteśmy na parterze.
Mamy, proszę państwa, na wejściu mamy dwa piękne gobeliny. Po prawej stronie gobelin z pierwszej rodziny, która tutaj pojawiła się po Krzyżakach i przyjęła swoje nazwisko od nazwy miejscowości. Ostromeccy. Następny gobelin przedstawia herbu Pomian. Następny gobelin przedstawia już herb rodziny Dorpowskich. To była kolejna rodzina. I tu mamy czasy, zahaczamy o czasy potopu szwedzkiego.
Bo w czasach potopu szwedzkiego to miejsce stało się miejscem gehenny.
No niestety okazało się, że Dorpowscy nie mieli szczęścia do Szwedów. Tak jak my mamy szczęście do Szwedów, bo i Abba i tak dalej, i tak dalej. Po lewej stronie natomiast mamy tutaj w tej wielkiej ramie już herb rodziny Mostowskich, którzy tutaj nastali. I Paweł Mostowski przez kilka lat był tutaj wojewodą. Nie był specjalnie popularny. Był typem, myślę, takiego magnata z lekko podniesionym nosem do góry. To nie było, to zresztą do dzisiaj nie jest specjalnie popularne. Mało tego, jeszcze się okazało, że był konfederatem barskim. Musiał więc uciekać z kraju. Zmarł na wygnaniu we Francji. I w tym momencie majątek dostał się w ręce rodzin niemieckich, a dokładnie rodziny Scheinbornów, rodziny grudziąckiego kupca zbożowego.
O tym jeszcze powiem. Zatrzymajmy się przy czasach potopu szwedzkiego. Nawiązujecie tutaj do tego, co się działo. Rekonstrukcje były, będą.
Nawiązujemy okrutnie do tego, można wręcz powiedzieć, ponieważ w sierpniu mamy, proszę państwa, kolejną rekonstrukcję historyczną współorganizowaną z taką grupą rekonstrukcyjną Sarmackie Dziedzictwo. To jest grupa bydgoszczan, którzy biegają z karabelami, szablami tutaj. Przyjeżdża do nas, proszę państwa, kilkuset rycerzy z całej Polski w sierpniu. To będzie z tego, co pamiętam, drugi weekend sierpnia. Mamy dwie bitwy. Bitwę pierwszą w sobotę, gdzie Szwedzi niestety zdobywają dwór Dorpowskich i bitwę drugą, taką rewanżową, która odbywa się w niedzielę poniżej Starego Pałacu i to jest bitwa, która rzeczywiście miała miejsce w Brdyujściu, gdzie z kolei Polacy, przepraszam za wyrażenie, wyrżnęli do nogi Szwedów w tamtym miejscu.
Czyli remis.
Remis, wyjeżdżają wszyscy
ze wskazaniem.
Remisem 1-1. Ze wskazaniem na nas.
Na nas oczywiście. No właśnie, okres pruski. To miejsce zaczęło kwitnąć, jak
tak,
się toczyło.
Tak, Scheinbornowie mieli doskonałą żyłkę do interesów. Scheinborn miał rzeczywiście tutaj potężny majątek, tysiące hektarów. Praktycznie rzecz biorąc, wszystko to należało tutaj do tej rodziny. Co ciekawe, na przykład w czasie dwudziestolecia międzywojennego tak naprawdę Ostromecko było taką wsią prywatną. Polacy tak pracowali tutaj na rodzinę Scheinbornów, która później spokrewniła się, skoligaciła się z takim potężnym rodem Alvensleibenów. Ta rodzina funkcjonuje w Niemczech do dzisiaj. Ciekawostką jest, że ich drzewo genealogiczne sięga roku 1000. Kiedy Polska była chrzczona, to Alvensleibenowie już mieli swoje majątki. Wyobraź sobie, że w wiekach średnich Alvensleibenowie mieli w Europie 400 domów. To jest po prostu niesamowita historia.
I z tym rodem związana jest także tragiczna historia, która zahacza także Ostromecko, rok 39. Co się wydarzyło?
Tak, rzeczywiście sytuacja była o tyle nieciekawa, że syn właściciela, jak się okazało, nieślubny syn właściciela, Jomara Alvensleibena.
Ale prawnie uznany.
Tak, prawnie uznany. Syn przez lata starał się nomen omen wysadzić go z siodła. Dlaczego tak mówię? Ponieważ Jomar Alvensleiben był posiadaczem jednej z największych stadnin w ogóle w Europie. On kupował konie po całym świecie. Jego konie i jego zawodnicy wygrywali zawody wszędzie. Toczyło się mnóstwo spraw przed sądami. Nie udało się to Wernerowi, Alvensleibenowi zrobić. Niestety, kiedy w 1939 roku pojawił już się tutaj z żołnierzami niemieckimi, sprawa zakończyła się bardzo przykro, z tego względu, że Jomar Alvensleiben został wtrącony do obozu koncentracyjnego bodaj w Dachau. Nie można było go z tego obozu w żaden sposób wyciągnąć. Okazało się, mimo tego, że tak zacna rodzina, w końcu niemiecka, ale też posiadająca polskie paszporty. Dopiero kiedy żona jego, już nie będąc tak naprawdę jego żoną, ponieważ byli po rozwodzie, Katarzyna Zbinińskich-Scheinborn, Alvensleiben, przyznała się, że Werner był jej nieślubnym synem. z romansu z bodaj hiszpańskim nauczycielem, w którego żyłach jeszcze płynęła żydowska krew, kariera Wernera Alvensleibena runęła w gruzach. Z tego co pamiętam, wylądował na froncie wschodnim, pojawił się jeszcze tutaj po jakimś czasie, był ranny, długo dochodził do zdrowia, znikł gdzieś w pewnym momencie i wiemy o tym, że bodaj w roku 1950 został zastrzelony gdzieś na terenie Niemiec.
Ale
natomiast drugi syn, Ludolf, mamy takie informacje i można to wszędzie, można to sprawdzić. Był uwielbiany przez Polaków. Animował tutaj całe życie kulturalno-rozrywkowe, że tak powiem. Był tutaj w latach 90. Niesamowita postać. Co ciekawe, w polskim mundurze przeszedł bardzo długi szlak z Andersem. Także no, niesamowita historia.
Niektórzy mówią, że trochę taka przypominająca biblijnego Kaina i Abla. I jeśli się tutaj pojawił w Ostromecku, to na każdym kroku widać także ślady dawnych rodów. W parku jest mauzoleum, prawda?
To jest mauzoleum.
Podniszczone, ono wyglądało zupełnie inaczej, tak. No, ale jest zachowane, jest takie
pod
miejsce
spoczynku. Pod koniec XIX wieku Marta Scheinborn wymyśliła sobie budowę mauzoleum w parku. Rzeczywiście mauzoleum było imponujące. Ciekawostką jest to, że obok tego placu, który został, tego obiektu, który zachował się do dzisiaj, stała kaplica, która była dokładną repliką kaplicy kościoła ewangelickiego, który mieścił się w Ostromecku. W tej chwili w tym miejscu znajduje się szkoła. Był to ogromny kościół, ta kaplica była też piękna, no ale okazało się w pewnym momencie, że w czasach, kiedy tutaj funkcjonowała ta szkoła dla niesłyszących, ktoś wpadł na pomysł, któryś chyba z dyrektorów wpadł na pomysł, że potrzebowali budulca. Taka jest tutaj informacja, że potrzebowano budulca. Przyjechały 2 czy 3 ciągniki, opasały tę kaplicę łańcuchami i zniszczyły ją. Tak niestety to wygląda.
Bo ten okres powojenny do Ostromecka super szczęśliwy nie był. Jeśli chodzi chociażby o Pałac Nowy, no to tam zamurowano, bo była szkoła, tak? Więc zamurowano kominki, no jakby troszkę
tak,
zmienił swoje oblicze.
Trochę swoje oblicze, Michale, ale ja myślę, że wiesz co, ja rozmawiam na ten temat, możemy wejść tutaj na lewą stronę.
Zaczęliśmy się mozolnie wspinać.
Tak, zaczynamy mozolną wspinaczkę.
Dla radia to piękne miejsce, ponieważ słychać chyba jak słychać. Tak,
schody
jak
mają ponad 250
drewniane.
Lat, dlatego dobrze by było, gdybyś trzymał się balustrady.
Balustrada się nie rusza, więc nie, bezpiecznie. Nie.
Michale, ja rozmawiam na ten temat wielokrotnie z naszymi gośćmi. Spójrz, co stało się z pałacami na Dolnym Śląsku. Dopóki funkcjonowały w nich szkoły, PGR-y, dopóki funkcjonowały w nich jakiekolwiek instytucje, one w miarę trwały. Kiedy wystarczyło, że tak powiem, przestały tam funkcjonować, te budynki momentalnie popadały w ruinę. I myślę, że gdyby nie to, że tutaj ta szkoła, z którą notabene bardzo blisko współpracujemy, to tego pałacu by już dzisiaj nie było, ponieważ najprawdopodobniej pewnego razu pan Zenek, mieszkający, potrzebowałby drzwi, zabrałby te drzwi, ktoś by zabrał okna i później to poszłoby już bardzo szybko. Także ja bym tutaj...
Na całe szczęście udało się to miejsce odnowić, przywrócić świetność. My w tej chwili jesteśmy w Pałacu Starym. No właśnie, nowy, stary, jest jakaś rywalizacja, który jest piękniejszy. Mi się ten podoba tak naprawdę bardziej.
No ten ma zupełnie inny klimat. To jest zupełnie inny klimat.
Architektonicznie on jest wyższy.
Jest wyższy, mniejszy, tak. On ma, proszę ciebie, prawie 25 metrów wysokości. Jakbyśmy popatrzeli na bloki, blok ma 30 metrów, mniej więcej 10-piętrowy.
Rzeczywiście. Informacja dla turystów, bo wspominałeś, że część osób nie wie, że obok tego pałacu nowego, pięknego, jest także tutaj troszeczkę
tak
dalej
jest.
Ukryty wśród drzew.
Trzeba zejść po prostu w dół za Pałacem Nowym i już widać piękny pałac.
A to, co widać
stary.
Z tego pałacu, to my w tej chwili widzimy piękny widok na Dolinę Wisły, także na ogród. Mówi się, że to jest ogród włoski, renesansowy, tak?
To jest ogród włoski.
Jeden
z lewej strony jest prosiłem, nie rozmawiajmy o ogrodzie.
Nie pytam, jakie drzewa. Ale kasztanowca rozpoznajesz.
Ale,
jest kasztanowy.
Proszę państwa, te ogrody rzeczywiście w Ostromecku jakby dzielą się na dwie części. Tę część w stylu angielskim położoną za Pałacem Nowym i to cechą charakterystyczną tego jest to, że ten uregulowany park przechodzi jakby w las. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast ten park w stylu włoskim tutaj przy tej alei, popatrz, ta aleja ma ponad, myślę, że ma lekko licząc 150 lat. Jest to Aleja Lipowa. Za tą aleją mamy, proszę państwa, stare koryto Wisły, a sama Wisła jest za lasem, którego w czasie, kiedy ten pas był budowany, po prostu No nie było, no tak to wygląda. Miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy, to jest taka mała wystawa, którą nazwaliśmy Lapidarium Ostromeckie. I ta wystawa składa się głównie ze zbiorów naszego sąsiada. Fajnie to zabrzmi, sąsiada z Zafosy. Ponieważ za Fosą mieszka postać legendarna, postać kultowa, postać, którą uwielbiamy, pan Jerzy Świetlik, o którym musimy wspomnieć.
Jest kronikarz to człowiek, lokalnej historii.
Tak jest, kronikarz lokalnej historii to jest pan Jerzy Świetlik w trzech zaledwie wyrazach, ale o panu Jerzy można by było mówić.
Jest tutaj fragment artykułu z Gazety Pomorskiej. Sam pisze, sam oprawia, sam wydaje.
Dokładnie tak. Wydał mnóstwo broszur, publikacji o Ostromecku i to pan Jerzy jest autorem pierwszego profesjonalnego przewodnika po Ostromecku, który został wydany w bardzo dużym nakładzie, sprzedał się błyskawicznie. Fantastyczna postać, pan Jerzy przychodzi tutaj do nas.
Ale to są jakby zebrane to przez niego eksponaty, jego zbiory, tak?
Tak. Bo on ma tego...
Jest na przykład miech dmuchawka
proszę
do komika
pana, tak.
Z Nowego
Oczywiście,
Pałacu.
Jak się słabo paliło w kominku, to trzeba było dmuchnąć takim, proszę pana. Chociaż powiem panu, że mamy ciekawszą historię tutaj. Nie wiem, czy to jest tu Michale...
Jest na przykład zamknięcie do butelki wody patentowej Ostromecko porcelanowe.
Tak jest, oczywiście.
Przed 1920 roku.
Bo przypomnijmy, proszę państwa, Ostromecko wielu ludziom kojarzy się głównie z wody mineralnej. Prawda jest taka, że pod koniec XIX wieku rodzina Alvensleben żyła między innymi z tej wody mineralnej, która była eksportowana na stoły w całej Europie. Tak rzeczywiście to wyglądało. Tutaj natomiast mamy bardzo ciekawą historię. Zobacz. Oryginalne torebki z sacharyną z czasów okupacji. Pan Jerzy kiedyś wpadł do nas i stwierdził, wpadł jak bomba, krzyknął bomba i powiedział, czy panie Andrzeju, czy chciałby pan spróbować tej sacharyny? Był zdziwiony, że nie chciałem, no ale nie wiem, czy państwo chcielibyście spróbować sacharyny z tutki z roku 39.
A Polacy dostawali tę sacharynę zamiast cukru.
Tutaj mamy natomiast, popatrz, różnego rodzaju bagnety myśliwskie.
Bagnet myśliwski.
Tu mamy bagnet obronny.
Tam mamy
rakietnice, tu mamy także różnego rodzaju inne bagnety, a tam na dole mamy chodak.
Jest także głowa orła niemieckiego ze sztandarą pułku niemieckiego rozbitego w 1945 roku w gminie Dąbrowa Chełmińska. Cynkowy, także z prywatnej kolekcji pana Świetlika. I to jest Lapidarium Ostromeckie, ale to nie jest jedyne miejsce, które można w Pałacu Mostowskich zobaczyć.
To jest najmniejsze miejsce.
To jest najmniejsze tak naprawdę. Mamy jeszcze kilka minut, będziemy wspinać się dalej. O tych ponad 200-letnich
A ty wiesz
schodach.
O tym, że w ogóle o tych schodach napisano piosenkę?
Nie wiem. To zanucisz, mam nadzieję.
Schodami
tak.
W dół i zachodami odmierzam czas liści kolorami.
Jeśli tak ktoś jest. Odwiedzi Ostromecko, będzie mógł także skorzystać z prywatnego koncertu Andrzeja Gawrońskiego. Kolejny fortepian, dlatego proszę państwa, że w każdym pokoju tak naprawdę są instrumenty. Przypominamy, że w Ostromecku jest jedna z największych i najpiękniejszych kolekcji instrumentów, ponad 60 eksponatów. Gdzie się nie wejdzie, to właśnie instrument.
Tak, można oszaleć od tych fortepianów rzeczywiście i mamy tutaj pełen przekrój tej produkcji polskiej, ale też importy, czyli tak jak wspomniałem, piękny Bechstein z 1862 roku i wyobraź sobie, że jeszcze 2 lata temu na tym instrumencie, wtedy to poznaliśmy się z profesorem Benjaminem Foglem, grał profesor świętej pamięci, profesor Godziszewski.
Także związany z Akademią Muzyczną.
Dokładnie tak. Tutaj mamy Pleyela. Jak państwo kojarzycie, ulubiona marka Fryderyka Chopina. To po prostu w ogóle... A dzieła, obrazy i rzeźby, które tutaj można oglądać w pałacu, to jest depozyt z Muzeum Mienia Wyczółkowskiego i w tym momencie serdecznie pozwolę sobie podziękować dyrektorowi Woźniakowi
i
za to, że nam to tak pięknie tutaj wypożyczył.
Jednej z największych sal, tak?
Tak, to jest jedna z największych sal. Ta piękna komnata tutaj, proszę państwa, wyposażona jest... Myśmy nie kupowali tutaj dużo mebli. Zależało nam na tym, żeby wyeksponować przede wszystkim instrumenty. I dlaczego ta kolekcja jest tak dobrze oceniana przez muzykologów? Dlatego, że te instrumenty stoją w naturalnym środowisku. One kiedyś tak po prostu stały. W Opatówku, gdzie jest największa kolekcja, te instrumenty stoją po prostu w muzeum. I to jest rząd kilkudziesięciu instrumentów. Tutaj natomiast jest
w takiej sytuacji można pewnie obejrzeć 3-4, no i jakoś już człowiek się nudzi.
I po czwartym można już zwariować. A tutaj widzimy jeden piękny instrument, ten na przykład fortepian Kaspra Zdrodowskiego zbudowany w Warszawie. To jest kolejny dowód na to, że warszawscy fortepian mistrze potrafili czynić cuda. Mam tutaj na przykład fortepian zbudowany przez firmę Kerntopf. Co ciekawe, firma Kerntopf był bydgoszczaninem, który pojechał do Warszawy uczyć się budować instrumentów u najlepszego polskiego wówczas fortepianmistrza Buchholza. Chopin bardzo sobie chwalił fortepiany Buchholza. I wyobraź sobie, i wyobraźcie sobie państwo, że przez cały czas nauki w Warszawie Paderewski mieszkał u Kerntopfów na stacji, ponieważ przyszedł z tatą, tata szukał mu instrumentu, no i jak Kerntopfowie usłyszeli, jak gra Paderewski, to stwierdzili, że dadzą mu instrument za darmo. Skończyło się na tym, że po prostu przygarnęli tego młodzieńca, który mógł korzystać z ich instrumentów w salonie sprzedaży w Warszawie. To fajna, wzruszająca rzeczywiście historia. Tutaj mamy pianole, tutaj mamy taki, jak widzisz, taki salonik Biedermajerowski i to jest ciekawa historia. To jest fortepian Budynowicza, zbudowany w Warszawie. Wyobraź sobie, że pierwszą firmą, która zainstalowała, która wykorzystała, która zastosowała żeliwną ramę wzmacniającą instrument, była firma Budynowicza. Nikt o tym nie wie. A tutaj Fryderyk Chopin, dłuta Konstantego Laszczki.
Jesteśmy w tej chwili cały czas w Pałacu Mostowskich w Ostromysku. Opowiadamy m.in. o wspaniałej kolekcji instrumentów. Wszystkie XIX-wieczne, te najstarsze z początku wieku, w sumie kilkadziesiąt instrumentów. No i wspinamy się teraz na sam szczyt, państwo słyszą, to jest droga, schody są coraz bardziej wąskie.
A ty nie masz nadwagi?
Absolutnie mam niedowag. To jest także bardzo groźne i bardzo ciężko się chodzi. Jesteśmy coraz wyżej, proszę państwa. Mówiliśmy już o tym, że nie byłoby tego miejsca w takim kształcie, gdyby nie Andrzej Szwalbe. No i ta wybitna postać jest także uhonorowana w tym miejscu. W tej chwili, Andrzeju, jesteśmy w takim zainscenizowanym gabinecie Andrzeja Szwalbego. Czy tak oryginalnie to wyglądało?
Posłuchajmy może przez chwilę, bo tutaj, proszę państwa...
Wierzę, że ma prawo wybierać...
A, bo tutaj mamy takie radio.
Jest radio.
O, posłuchajmy.
Czy takimi, jakimi jesteśmy?
Dziwni ludzie ci Polacy, zawsze siedząc na...
To jest, proszę państwa, program, który tutaj emitowany jest w tym naszym starym pionierze. Program, który otrzymaliśmy od państwa.
Z naszych archiwów.
Z archiwów Radia PIK. I mamy tutaj, proszę państwa, programy z dyrektorem Andrzejem Szwalbe, który tutaj po prostu opowiada po wielu, wielu latach od swojej śmierci, bo przypomnijmy, zmarł w 2002 roku. Możemy posłuchać przez chwilę dyrektora Szwalbe.
Jak najbardziej.
Trudny, niedobry okres. Staram się zgłębić byt duchowy narodu, to dostrzegam znowu tę jego wielkość.
No więc jeśli właśnie ktoś chciałby posłuchać audycji, w których występował Andrzej Szwalbe, zapraszamy na naszą stronę archiwum.radiopik.pl. Wystarczy wpisać w zakładkę uczestnicy Andrzej Szwalbe i mnóstwo audycji wyskoczy, ale także kiedy ktoś przyjedzie do Ostromecka, namacalnie spotka się z postacią Andrzeja Szwalbego. Cóż to jest?
Myśmy tutaj tak naprawdę wymyślili, żeby stworzyć tutaj gabinet dyrektora Szwalbego, który co prawda znajdował się zupełnie gdzie indziej w tym obiekcie, kiedy Szwalbe przyjeżdżał. I to działa tak troszeczkę na zasadzie takiej trochę izby pamięci. Mamy trochę starych mebli, trochę pamiątek po dyrektorze Szwalbe, trochę zdjęć. Popatrz na tym zdjęciu, na przykład bardzo ciekawe zdjęcie. To jest dyrektor Szwalbe z panem Pendereckim. Widać tutaj na tym zdjęciu także panią Eleonorę Harendarską, która zastąpiła dyrektora Szwalbego, będąc przez wiele lat dyrektorką
Filharmonii Pomorskiej. Przez wiele, wiele lat, chyba 39 z tego zapamiętam, był dyrektorem Filharmonii Pomorskiej.
A stał się w bardzo młodym wieku, bo miał zaledwie 20 parę lat, kiedy został dyrektorem Filharmonii
Pomorskiej.
Teraz to
chyba nie byłoby możliwe.
A ja nie wiem, może rzeczywiście nie byłoby możliwe. W każdym razie...
Jest biurko, telefon oryginalny, tak? Używał go Andrzej Szwalbe?
Jego maszyna? Nie mogę tego powiedzieć. Proszę o kolejny zestaw pytań.
A maszyna?
Mojej mamy.
No ale z epoki.
Opowiem ci taką anegdotę. W Domu Polskim w Paryżu rozmawiałem z człowiekiem, który pokazywał mi Pleyela pięknego i oczywiście musiałem zapytać, czy to jest Pleyel, na którym grał Chopin. To tak po prostu działa. A on tak spojrzał na mnie i mówi: wie pan, mógł grać na nim.
Już tak kończąc nasz spacer po Pałacu Mostowskich w Ostromysku, także korespondencja Andrzeja Szwalbego z potomkami, tak, z właścicielami.
Szwalbe prowadził ożywioną korespondencję rzeczywiście z Ludolfem Alvensleibenem.
To było tak, że ten Rut próbował tu odzyskać Ostromęsko, czy bo z tej korespondencji wynika,
że... Ja rozmawiałem na ten temat z profesorem Kuttą. To jest taka sytuacja, że rzeczywiście Ludolf Alvensleben miał, tak mi tłumaczył profesor Kutta, nie? Jakby ja tego nie wymyśliłem. Że być może starał się o to, by odzyskać jakąś reparację po prostu za jakieś odszkodowanie. Chociaż tego tak naprawdę chyba do końca, no ja tego nie wiem. Wiemy o tym, że miał bardzo dobre kontakty z dyrektorem Schwalbem, że
z tej korespondencji wynika, że akceptował i popierał to, żeby tu powstało centrum
dopóki jest gdzieś taki zapis, że dopóki Ostromecko będzie służyło Bydgoszczanom i w ogóle mieszkańcom gminy, dopóty nikt z tej rodziny nie będzie starał się odzyskać czegokolwiek stąd.
Jesteśmy w tej chwili w Starym Pałacu. Z okna widać Pałac Nowy. Andrzeju, powiedz, koncerty, bo to miejsce tętni tak naprawdę na co dzień życiem.
Cotygodniowe koncerty.
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy tym miejscem. To koncerty bardziej tam.
Tam mamy salę balową, salę na sto kilkadziesiąt osób. Pochwalę się, grali u nas już znakomici muzycy. Grali także w cyklu, który mamy razem, czyli koncertowe Radio PIK w Ostromecku. Pochwalę się, w tym roku grał u nas Jacek Pelt ze swoim znakomitym zespołem. A miesiąc temu zagrał u nas człowiek, który, proszę państwa, tydzień temu dopiero miał koncert w Trójce. A u nas był... Tutaj, proszę państwa, znakomity saksofonista, proszę państwa, Jakub Więcek, który zmasakrował w ogóle po prostu publiczność.
Warto śledzić ofertę kulturalną tego miejsca, bo to nie tylko historia, ale także właśnie przede wszystkim sztuka. No i kończymy.
A chcesz zobaczyć jeszcze
panoramą.
Ten fortepian buduarowy?
Tak jest.
To ten mały.
To jest ten mały. Tak. Na koniec wisienka na torcie. Fortepian buduarowy, stołowy z 1811
Jak
roku.
Jak Izabela Łęcka czekała na Wokulskiego w swoim buduarze, to sobie na nim grała.
Mogła grać. Furnirowany palisandrem, prostostrunny, przedniostrojnicowy, naciąg dwustrunny, mechanika wiedeńska, tłumiki klinowe, brak nóg, pokrywy, skrzyni, listwy. Tłumikowej.
Ale jest
przede wszystkim, proszę państwa, fantastyczny widok. My w tej chwili patrzymy na Dolinę Wisły, za Doliną Fordon. Troszkę tak, jakby tam można by wymazać z tego krajobrazu.
Ale wiesz co, jeszcze 40 lat i nie będzie go widać.
Tak, bo drzewa rosną. Zachęcamy, proszę państwa, do odwiedzenia zespołu pałacowo-parkowego w Ostromecku. Spotkanie z historią, muzyką, no i przede wszystkim z jedną z najpiękniejszych w Polsce kolekcji instrumentów. Ponad 60 eksponatów. Można podejść, poczytać, zobaczyć. Nie zachęcamy, by grać i dotykać, choć no, one wyglądają naprawdę tak, jakby mogły wyjechać na scenę filharmonii.
I nie stawiać kwiatów.
I nie stawiamy kwiatów. Andrzej Gawroński,
dziękuję,
szef
bardzo.
Pracowni pałacowej w zespole pałacowo-parkowym, oprowadzał nas dzisiaj po tym miejscu. My się żegnamy. Do usłyszenia. Z Ostromecka mówią Sławomir Nowak i Michał Słobodzian.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.